Część pierwsza. W co grają ludzie w pracy? Rozdział pierwszy. Homo actor, czyli co wynika z tego, że ludzie grają w pracy i życiu. Piekło w pracy, zwane Mordorem, celą lub polem walki, tkwi w głowach ludzi i relacjach międzyludzkich, a nie w modelu biznesu czy strukturze firmy. Ludzie, zespół, lider, zaufanie, relacje, zaangażowanie, komunikacja, gry, uważność, motywacja, zarządzanie, sens pracy, efektywność, jasna strona zarządzania, customer experience, employee experience, wynik, wartość. Jeśli któryś z powyższych hashtagów jest Ci zawodowo bliski, zapraszam do dalszej lektury. Czy zdarzyło Ci się mieć poczucie, że któryś ze współpracowników jest mało autentyczny, nieszczery lub nienaturalny? Byłeś zdumiony, że kolega z zespołu, który jeszcze przed chwilą mówił do ciebie ludzkim głosem, nagle, gdy pojawia się szef, odgrywa wielki dramat albo marną komedię? A może obserwowałeś, jak sympatyczna koleżanka zmienia głos na nieznoszący sprzeciwu, objąwszy kierownictwo nad ważnym projektem? Ja długo będę pamiętać angażującą połowę firmy regularną wojnę, którą urządziło dwóch ważnych menadżerów, walczących o prestiżowe, bo sąsiadujące z prezesowskim, miejsce dla swojego samochodu służbowego. Z kamerą wśród ludzi. Tak mogłaby się nazywać ta książka. Jest bowiem efektem wieloletniej obserwacji ludzi w relacjach zawodowych, w firmach małych i dużych, w rolach bardziej lub mniej pożądanych. Od zagubionych kandydatów do pracy po profesjonalnych liderów. Od hałaśliwych biznesowych celebrytów, przez korpo zamordystów, którzy odeszli już w zawodowy niebyt, po wspaniałych mentorów, których do dziś wszyscy ciepło wspominają. Homo actor. Człowiek jest nie tylko istotą społeczną, ale i sceniczną. Ludzie grają, szczególnie w pracy. Życzliwy i ciepły prywatnie miłośnik bezpańskich kotów potrafi zmienić się w bezwzględnego tyrana wobec ludzi, nad którymi dostanie władzę. Matka, kończąca czułą rozmowę telefoniczną ze swoją pociechą, zamienia się nagle w szefową bez serca, głuchą na prośby podwładnego o dzień wolny w związku z anginą córki. Potulny wobec żony Kowalski staje się w pracy mściwym zbieraczem haków na zawodowego konkurenta. Osiągający znakomite wyniki w maratonie menedżer równie długodystansowo gnębi kolegę, który konsekwentnie gra rolę zespołowego kozła ofiarnego. Gramy jednak nie tylko role złe. Gramy silnego szefa, choć wzruszenie lub rozczarowanie ściska nam gardło. Trzymamy na uwięzi targające nami emocje, mimo ochoty, by udusić pracownika, który po raz setny zawraca nam głowę rzeczami, za które bierze wynagrodzenie. Dbamy o profesjonalne zasady i dyplomację, żeby nie wyrazić niepotrzebnie szczerej opinii o braku kultury osobistej u klienta lub własnego przełożonego. Gramy i maskujemy się, bo trzeba samego siebie wspierać mądrymi decyzjami prowadzącymi do sukcesu, a nie wsadzać na biznesowe pole minowe, co szybko kończy się relacyjną porażką lub utratą czegoś innego, równie ważnego jak relacje. Homo actor to każdy z nas. Naturalnie, że gramy. W końcu nie każdy w pracy zasługuje na bliskość i autentyczność. Kłopot pojawia się wtedy, gdy zapominamy, kim naprawdę jesteśmy, po co gramy i pracujemy oraz o co nam w życiu chodzi. Człowiek z natury swojej dobry zakłada maski, żeby chronić swoją wrażliwość. Odgrywa codzienne role zawodowe i społeczne, posługuje się stałymi skryptami myślowymi, szlifuje do mistrzostwa swoje mantry i przekonania, które kształtują mu lepszy lub gorszy charakter. W zasadzie, zamiast żyć pełną piersią, autentycznie, zgodnie ze światem i własną naturą, często żyje na autopilocie, który wyłącza, gdy wkłada piżamę, a odpala w momencie sięgnięcia o poranku po służbowy smartfon leżący przy łóżku w sypialni. Zespół wygrany czy przegrany, w co grają ludzie w firmach, to książka o tym, że praca, firma czy korporacja są z natury swojej dobre. Tylko ludzie, mniej niż bardziej świadomie, tworzą sobie w nich codzienne piekło lub niebo. Tworzą zaś poprzez lepszy lub gorszy dobór scenariuszy, gier, masek i ról. Nie ma nic złego w zakładaniu masek tak długo, jak długo pamiętamy, żeby je zdejmować, zanim zaczną negatywnie wpływać na nasze relacje. Bo to właśnie dobre, autentyczne relacje są warunkiem bycia szczęśliwym i spełnionym człowiekiem, a tylko taki jest pełen zaangażowania i pasji w pracy. Dlatego również w pracy należy dbać o przyjazny człowiekowi human pro, warunki do bycia autentycznym. Warto ograniczać możliwie do minimum momenty, w których odgrywane teatrum rujnuje zaufanie i wzajemne zaangażowanie. W tej książce skupimy się na tych relacjach zawodowych, na które mamy największy wpływ, na relacjach w naszym zespole. Wbrew tytułowi, nie jest to książka jedynie dla ludzi z korporacji. To życzliwy doradca w zakresie tworzenia w pracy bardziej nieba niż piekła oraz poprawiania codziennych relacji zespołowych w firmach dużych i małych. Dostajesz w lekkiej formie pigułkę wiedzy o zachowaniach ludzi w pracy, prowadzącą do współczesnego świętego grala biznesu, czyli odpowiedzi na pytanie, co konkretnie zrobić, żeby ludzie w zespole dbali o jakość relacji, byli zaangażowani i oddali sobie, firmie, nie tylko czas pracy, ale i serce. Lubię ludzi i dobrze im życzę. Od lat wspieram ich w poprawianiu jakości życia versus umieranie, w pracy, w zakresie relacji, komunikacji i wartości, po to, żeby mogli wpływać na wyniki biznesowe i mieli poczucie sensu. Lubię też dawać nadzieję, która podobnie jak poczucie sensu stanowi dziś dobro deficytowe. Rola dyrektora do spraw komunikacji HR i w końcu doradcy strategicznego polega między innymi na pracy z ludźmi, ich wartościami, motywacjami, oczekiwaniami i postawami. Wiem z doświadczenia wyniesionego z twardych korporacji, że można realnie i wymiernie ograniczyć koszty stresu, wypalenia i braku sensu, czyniących realne spustoszenie w ludzkim zdrowiu, zaufaniu, motywacji i zaangażowaniu. Nadzieja w tym, że o ile często mamy limitowany wpływ na całą firmę, a tym bardziej globalną korporację, o tyle każdy z nas ma realny wpływ na własny zespół. Tym, czym zasadniczo różnią się zespoły, a na czym skupimy uwagę, są jakość relacji i poziom zaangażowania ludzi. Znaleźć szefa zespołu jest znacznie łatwiej niż znaleźć lidera, którego zespół jest zintegrowany i mocno zaangażowany w swoją pracę w dłuższym terminie. Można tym samym wyróżnić zespoły, do których rwie się serce. Ich pracownicy jadą co rano do pracy z przyjemnością i cieszą się na kolejny pracowity, ale ciekawy dzień życia zawodowego. Tymczasem w innych pracownicy czują, że oddali duszę diabłu. Mierzą czas od przyjścia do wyjścia z pracy i umierają od poniedziałku do piątku, tracąc zdrowie, energię i czas życia. Ich jedynym marzeniem jest zamiana codziennego, co najmniej 8-godzinnego piekła w sensowne środowisko pracy. Doświadczenie biznesowe uczy, że możemy przejść w biznesie z ciemnej na jasną stronę firmowej mocy, to jest na profesjonalną stronę zarządzania. Wystarczy jeden świadomy i zdeterminowany lider, by zmienić kulturę zespołu lub dużej firmy. Wystarczy jeden zaangażowany pracownik, żeby mądrze zakwestionować złe, nieskuteczne rzeczy porządki i zainicjować zmianę sposobu traktowania się ludzi w zespole. Książka napisana przez życie, biznes i ludzi. Chciałabym użyć formułki „wszelkie podobieństwo do ludzi i sytuacji jest przypadkowe”, jednak nie byłoby to do końca zgodne z prawdą. Był sobie lider. Była sobie firma, która wyrosła ze startupu i osiągnęła spektakularny sukces rynkowy. Od kilku lat była notowana na giełdzie. Lider, założyciel, dajmy mu na imię Piotr, był rzutkim wizjonerem i charyzmatykiem. Lubił ludzi i cyfry. A cyfry i ludzie lubili jego. Rozwinął firmę z garażowego startupu do poważnego przedsiębiorstwa, zatrudniającego 300 osób. Piotra można było spotkać na ważnych konferencjach, na których z pasją i ze swadą opowiadał historię sukcesu firmy. Im bardziej jemu rosły skrzydła rozpoznawalnego mówcy, skutecznie, bo był w tym dobry, inspirującego pracowników innych firm i znakomicie promującego firmową markę, tym bardziej opadały skrzydła i zaangażowanie jego najlepszych pracowników. Pozostali członkowie zarządu, trzej kumple, z którymi Piotr rozkręcał biznes, byli znakomitymi ekspertami i kreatorami rozwiązań produktowych. Jednak nie wiedzieli nic o zarządzaniu dużą strukturą, coraz bardziej wymagającym gronem klientów, różnorodnością potrzeb utalentowanych, ale wymagających pracowników, o unikatowych i pożądanych na rynku kompetencjach. Szybkie tempo wzrostu stanowiło łatwy i nagminnie wykorzystywany argument za tym, że nie ma czasu na rozmowy o kulturze zarządzania, strategii komunikacji czy wartościach. Członkowie zarządu, pozbawieni energii i wizji często nieobecnego Piotra, nie widzieli potrzeby definiowania sobie nowych kompetencji. Ignorowali też sygnalizowane oczekiwania pracowników i krytykę pod adresem rosnącej grupy menedżerów, rekrutowanych zwykle spośród najlepszych specjalistów. Ci wywodzili się ze starej wiary, tworzyli firmę od początku, więc im awans na liderów się należał. Inaczej mogliby się obrazić i odejść. Kilku nowych menedżerów zatrudnionych z zewnątrz próbowało zakwestionować zastany sposób działania, ale zostali zakrzyczani i usłyszeli: u nas tak jest od początku, a jeśli się nie podoba... Piotr przeżył wstrząs, gdy musiał odwołać wystąpienie na prestiżowej konferencji. Dzień wcześniej bowiem otrzymał telefon, że w firmie trwa kryzys, bo pracownik jednego z kluczowych zespołów podał swojego lidera do sądu pracy w związku z oskarżeniem o mobbing i dyskryminację, o czym poinformował najpierw w mediach społecznościowych. Owszem, próbował powiadomić Piotra, ale ten trzy razy przekładał spotkanie, ponieważ przygotowywał się do konferencji, a nie dopytał, jaki miał być jego cel. Feralnego dnia nieprzygotowany zarząd, który do tej pory nie potrzebował przecież nikogo do spraw HR czy komunikacji, od rana jest bombardowany telefonami od inwestorów, mediów i kluczowych klientów. Cena akcji spada. Prawnik chce omówić sprawę i ustalić, kto pójdzie do sądu pracy, ale nikt z zarządu nie chce, bo nie ma doświadczenia. Więc Piotr bezzwłocznie wraca do biura. Książka napisana dla ludzi w biznesie. Zespół wygrany czy przegrany, w co grają ludzie w firmach, to książka dla praktyków biznesu. Zarządzających zespołami, pracowników zespołów również rozproszonych i wirtualnych, właścicieli firm i członków zarządów, projekt menedżerów, agile coachów, mentorów, doradców i rekruterów. Wszystkich, którzy wpływają na biznes i jakość relacji w pracy. Którzy dzień po dniu zmagają się z oczekiwaniami rynku i klientów, zmiennością warunków gospodarczych, presją wyników, postawami pracowników, kolegów i klientów, działaniami konkurencji oraz wpływem trendów technologicznych na relacje biznesowe. Lubię studiować człowieka i poświęcać uwagę wartościowym ludziom. Skierowana na ludzi uważność jest jak skaner w oku. Używałam go przez ostatnie 20 lat, przyglądając się im w biznesie i analizując sposób, w jaki się ze sobą komunikują. Notowałam na bieżąco przykłady gier oraz specyficzne sposoby funkcjonowania ludzi w zespołach. Materiału jest na kilka książek. W drugiej części tej książki, w Atlasie Gier nie tylko korporacyjnych, prezentuję najpopularniejsze gry, w które mniej lub bardziej świadomie grają ludzie w pracy. Mapa i opisane na niej krainy odpowiadają poszczególnym grom korporacyjnym, czyli rozgrywanym w zespołach pracowniczych, bo musiałam je jakoś nazwać i odróżnić od wszelkich innych rodzajów gier. Pomaga ustalić, gdzie najczęściej przebywacie. Po jasnej czy ciemnej stronie zarządzania relacjami, działając w sposób mniej lub bardziej przyjazny dla pracowników, a tym samym klientów. Była sobie firma. Była sobie firma, która w kampanii reklamowej w ramach Employer Branding obiecywała najwyższą jakość, wspaniały rozwój, stojaki na rowery, przedszkole pracownicze i mleko sojowe do kawy. Jednak pracownicy przychodzili codziennie do pracy jak za karę, bez pasji, radości i zaangażowania, wypełnieni frustracją i w poczuciu braku sensu wykonywanych zadań. Mijając firmową recepcję, myśleli sobie: Jesus, kolejny dzień w fabryce. Mieli kłopoty ze współpracą. Klientów traktowali z dystansem lub niechęcią. Prezentowali postawę: to nie wynika z mojego zakresu obowiązków, i kwestionowali potrzebę większych zmian. Szef tych ludzi wyszedł z siebie, ze swoich emocji, ciała, sfery etycznej i do dziś nie wrócił. Snuł się wśród nich z błędnym spojrzeniem i wykazywał poważne wypalenie zawodowe. Kadra kierownicza, prywatnie świetni ludzie, chodziła po firmie i wodząc nieprzytomnym wzrokiem oznajmiała: nie mamy czasu rozładować taczki. Do członków zarządu zaś ludzie nie zbliżali się ani biznesowo, ani fizycznie, bo ten siedział w eleganckich, zamkniętych gabinetach na piętrze, pilnie strzeżonym przez asystentki harpie, o języku równie ostrym jak tipsy w modnym kolorze. Ludzie nie znali członków zarządu, a jeśli nawet znali ich z widzenia, to nie lubili, bo ci nie rozmawiali z nimi podczas przypadkowych spotkań na korytarzach, podczas lunchu lub w windzie, a nie rozmawiali, bo nie znali swoich pracowników. Znasz tę lub podobne historie? Ja znam ich mnóstwo. To opowieści o firmach tworzonych przez ludzi, którym zabrakło czasu na refleksję, czym jest rola lidera, jak rozumieją rozwój i przywództwo. Jak nadawać sens pracy i jak oddychać pełną piersią, żeby mieć dostęp do własnej i cudzej kreatywności. Ludzi, którzy mieli dobre intencje, tylko efekt ich działań okazał się niesatysfakcjonujący, a czasem niepotrzebnie toksyczny. To historie zarządów, które zapomniały, że kultura komunikacji i styl zarządzania zjedzą najlepszą strategię na śniadanie. Na obiad posilą się reputacją zarządu, zakończą zaś pod wieczorkiem złożonym z zaufania do poszczególnych menedżerów, podlanego spadającym kursem firmowych akcji oraz wzrostem kosztów rekrutacji i retencji. Dlaczego ludzie grają? Ludzie grają, ponieważ są ludźmi, z całym bogactwem emocji, umysłów, ciał, wartości i doświadczeń. Grają, ponieważ się różnią słabymi i mocnymi stronami, niezaspokojonymi potrzebami i aspiracjami, potrzebą bycia ważnym, docenionym i zauważonym. Mają różne przekonania na temat świata pracy. Potrzebują je potwierdzić, by czuć się dobrze z wcześniejszymi wyborami i zadbać, by nie runął ich dotychczasowy świat i nie posypało się ich poczucie własnej wartości. Grają codziennie, ponieważ z jakiegoś powodu ludzkość nie wpisała w strategię swojego rozwoju reguły: kochajmy się, szanujmy, uczciwie komunikujmy, bo to się opłaca. Gry międzyludzkie to miraże mające umożliwić zaspokojenie swoich potrzeb kosztem innych ludzi w miejsce współpracy. Jako strategię działania ujawniają deficyty w poczuciu własnej wartości i nieporadność w relacjach z innymi. Tak opisane destrukcyjne gry znajdziesz po ciemnej stronie firmowej mocy w drugiej części książki. W destrukcyjne gry wchodzimy zwykle z osobami, które z jakiegoś powodu są dla nas ważne, ale uznajemy, że w relacjach z nimi nie przystoi nam otwartość, bliskość lub szczerość. Dobrzy liderzy uczą pracowników, że nie trzeba odgrywać ról nadgorliwców, skarżypyt, sługusów, dworzan, błaznów, sług BMW, bierny, mierny, ale wierny, by być zauważonym, uszanowanym, dostrzeżonym, otrzymać głaski, wytłumaczę później, czym one są, nagrody, ordery i potwierdzenie, że jest się wartościowym członkiem zespołu. Tymczasem szefowie z ciemnej strony zarządzania są wyspecjalizowani w głaskach negatywnych, strzałach, bęckach, zjebkach, au, i naganach. Oferują uważność w postaci niekonstruktywnej krytyki, która przyjmuje formy takich komunikatów jak: znowu źle to zrobiłeś, mam dosyć twoich niedoróbek, ogarnij się wreszcie. Co się z tobą dzieje? Mam cię już serdecznie dosyć, nie obchodzi mnie, co o tym myślisz. Zdrowy, normalny człowiek nie chce być przezroczysty i pozbawiony uwagi, bo to tak jakby nie istniał. Ludzie dorośli, tak samo jak dzieci, wolą zrobić coś zasługującego na krytykę, byleby zostać zauważonymi. Świat ludzi, także świat pracy, jest dziś złakniony uwagi i skupienia w miejsce promowanego przez lata multitaskingu, skutkującego niską jakością relacji i deficytem uważności. Ta ostatnia stanowi najbardziej pożądaną nagrodę i silną pozafinansową motywację. Lubię pracować z firmami i liderami, którzy rozumieją, kim są, co jest dla nich ważne i dzień po dniu wdrażają to w pracy. Wiedzą między innymi, że biznes to ludzie, a ludzie to relacje. Wynik w Excelu zależy od jakości tych relacji, bo na efekty pracowników, czyli firmy, w dłuższej perspektywie ma wpływ ich motywacja wewnętrzna, identyfikacja z firmą, sposób komunikowania się na co dzień z szefem, kolegami oraz otoczeniem zewnętrznym. Skoro to wiemy, rozmowa o strategii biznesowej musi uwzględniać nie tylko kompetencje specjalistyczne, ale i społeczne. Jednak wiedza to jeszcze nie praktyka. Ciekawe, jaki procent firm w Polsce bada jakość postaw zatrudnianych liderów. Taka praktyka na etapie rekrutacji byłaby realnym wskaźnikiem prawdziwie dobrych miejsc pracy. Jeszcze ciekawsze, jaki procent firm bada u zatrudnianych menedżerów praktyczną wiedzę na temat psychologii zachowań ludzi. Wiedza dotycząca zachowań człowieka umożliwia zarządzanie świadomymi i nieświadomymi motywacjami i usprawnianie sposobów komunikacji międzyludzkiej. Jest niezbędna do postawienia diagnozy, a następnie wprowadzenia zmian, których celem ma być zindywidualizowany rozwój pracowników przekładający się na sukces zespołu. Na koniec zadałabym pytanie, jaki procent profesjonalistów HR, od których oczekuje się powyższych umiejętności, może się nimi legitymować w praktyce, by przekazywać je skutecznie menedżerom? Dużo tych szewców bez butów w polskim biznesie. To i zarządzanie na ubogo.